Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
No i cóż, drogi Władysławie, powracamy do bardzo trudnego, tragicznego, rzekłbym, wydarzenia w dziejach naszej historii, czyli do rzezi Pragi.
1794 listopad. Tak, proszę państwa, to było tragiczne bardzo wydarzenie, które faktycznie stało się końcem insurekcji kościuszkowskiej. Przypominam, Warszawa znalazła się wówczas w takim pierścieniu oblężenia. Właściwie głównie wojsk rosyjskich. Tam Prusacy stali i też blokowali, ale atakowali Rosjanie. Warszawa od wielu, wielu miesięcy przygotowywała się do oblężenia. Nawiasem mówiąc, już jedno wcześniej przeżyła i udało się wtedy Prusaków od Warszawy odepchnąć. Oni się wycofali. No, tym razem przemożne siły moskiewskie, rosyjskie, pod wodzą feldmarszałka Aleksandra Suworowa. Przypomnę państwu, że to jest jeden właśnie z takich największych wodzów w dziejach cesarstwa rosyjskiego. Do dzisiaj obecny, no nie tylko w podręcznikach historii, ale na przykład w nazwach oddziałów wojskowych, place, ulice, pomniki, znaczki pocztowe. Suworow to był jeden z tych największych wodzów. Postać bardzo ciemna, mroczna, okrutna. Przy tym wszystkim są świadectwa mówiące o tym, że był straszliwym pijakiem. Upijał się po rosyjsku, czyli absolutnie na umór. W tym stanie potrafił wydawać rozkazy, jakieś szalone zupełnie. No ale był to znakomity wódz. Potrafił operować armiami całymi i to on po nieszczęśliwej, bardzo tragicznej bitwie pod Maciejowicami, gdzie strona polska przegrała, a Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli, on w tym momencie zadecydował, że bez jakichś wielkich strategicznych planów, bez posiłków, natychmiast ruszy na Warszawę. Z marszu ruszy na Warszawę. Tak się stało i ten jego plan się udał. Atak na Pragę, mniej więcej od strony dzisiejszej Białołęki, gdzie był cały system szańców. Warszawa, powtarzam, przygotowywała się do tego oblężenia. Mamy takie bardzo poruszające relacje mówiące o tym, jak lud Warszawy z taczkami, kilofami, łopatami te szanse budował. No, proszę państwa, to trzeba było z piasku po prostu usypać takie, no wiemy czym jest szaniec, reduta. Tam nie było takie jest ukształtowanie terenu, to nie był jakiś teren górski, że można wykorzystać naturalną rzeźbę terenu. To trzeba było wszystko wybudować. W tych mazowieckich piaskach bardzo szybkich było to niezwykle trudne i mimo znakomitych planów Kościuszki wykonanie było już gorsze. Nie były to szańce czy reduty jakieś nie do zdobycia, pomimo wilczych dołów, pomimo całego systemu, całego pierścienia obronnego. W tym miejscu kluczowym dowodził generał Jakub Jasiński, poprzednio naczelnik powstania na Litwie, który
właśnie wielki bohater narodowy. Który powiedzmy sobie szczerze, bohater, o którym mało się mówi.
Więc właśnie, Konradzie, o tym chciałem dzisiaj państwu opowiedzieć więcej, gdyż wodzem naczelnym na Pradze był generał Józef Zajączek, niezwykle zasłużony wcześniej dla powstania. Gdyby nie jego późniejsza kariera, na pewno byłby w panteonie narodowych bohaterów, no ale już później, za czasów Królestwa Kongresowego on przyjął od cara rolę namiestnika. On był namiestnikiem cara. Otrzymał tytuł książęcy. Był to książę Zajączek. Książę Zajączek, który był, wysługiwał się carowi. To tak trzeba wprost powiedzieć. A zasłynął, już o tym kiedyś wspominałem, ale powtórzę jeszcze raz, bo kiedyś do tego wrócimy. Kiedy będziemy szerzej mówić o obyczajach tamtej epoki, zasłynął z żony, która była nie tylko niezwykle rozpustna, ale też uważano ją za czarownicę, bo mimo osiągnięcia bardzo poważnych lat zachowywała urok, powab, figurę dosłownie dziewczęcą. Mając lat 50 wyglądała na 20, a mając 70 na 30.
Ciekawe, czy z twarzy też?
No z twarzy też jest, słuchaj, no, jest na ten temat całe mnóstwo relacji. O tym się bardzo szeroko wówczas rozpisywało. No ale to wszystko, proszę państwa, to jeszcze 30 parę lat później. Teraz jesteśmy w tych tragicznych dniach roku 1794. Zajączek ucieka, wycofuje się. Po prostu ucieka przez most do Warszawy. Część oddziałów też właściwie w takiej panice ucieka, ale Jasiński postanawia bronić się do końca na reducie zwanej Zwierzyniec. No i proszę państwa, wściekłość Suworowa, która doprowadziła go do decyzji pozwalającej tym ruskim soldatom poszaleć na Pradze. Ta wściekłość nie wzięła się z niczego. Ona się wzięła również z tego bardzo, ale to bardzo stanowczego uporu obronnego strony polskiej. Krótko mówiąc, żeby zdobyć ten szaniec, Zwierzyniec, te inne reduty, gdzie Polacy się bronili, Suworow musiał puszczać fala za falą swoich żołnierzy, tak jak to Putin robi na Ukrainie w tej chwili, bez najmniejszego szacunku dla życia ludzkiego. Tak? On miał armaty, on mógł podjąć jakby takie długotrwałe oblężenie, które też przyniosłoby skutek. Nie, kosztem życia tysięcy moskiewskich soldatów, prostych żołnierzy, osiągnął swój cel. Ale był tak wściekły, że tym, którzy przeżyli, pozwolił na wszystko. Tak? Nastąpił wielki rabunek Pragi, spalenie Pragi, wyrzynanie mieszkańców. Czytaliśmy relacje, wyrzynano oczywiście cywilnych mieszkańców, kobiety, dzieci, starców, niemowlęta, księży. No, nie było tutaj litości.
Oczywiście, no ale ta rzeź miała nie tylko ten cel, o którym mówimy.
No tak, no niewątpliwie. Oczywiście to nie był tylko jakiś szalony pomysł pijanego feldmarszałka, w tym było pewne wyrachowanie. Oczywiście.
No właśnie.
Suworow miał świadomość, że jeżeli dokona takiego straszliwego aktu, no to wpędzi grozę w serca tych Polaków, którzy ciągle jeszcze mogli się bronić w Warszawie właściwej. Tam też były wojska, tam też były umocnienia. Te rachuby okazały się słuszne. Warszawa się poddała. Zginęły na Pradze tysiące ludzi, zarówno żołnierzy moskiewskich, polskich, no jak i ludności cywilnej. Te liczby są bardzo trudne do oszacowania, ale no według najskromniejszych danych po stronie rosyjskiej zginęło 4, 5, 6 tysięcy żołnierzy. Po stronie polskiej oczywiście znacznie, znacznie więcej, liczając ludność cywilną, nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Wracam, proszę państwa, do tych wydarzeń, o których już mówiliśmy w zasadzie, bo chciałbym zwrócić uwagę na takie jakby pośmiertne dzieje Jakuba Jasińskiego. Powstanie kościuszkowskie, całe powstanie kościuszkowskie, jako taki pierwszy wielki narodowy zryw Polaków, no a również ta tragedia rzezi Pragi, no to się stały, proszę państwa, takie wydarzenia spełniające potem przez dziesiątki lat rolę mitu założycielskiego. Mitu założycielskiego polskiego jakby ducha niepodległości, niezależności, tego poczucia wolności wewnętrznej, które jest silniejsze niż okowy narzucone przez zaborców. No te okowy były przeróżne, to były przecież prześladowania ściśle policyjne, wywózki na Sybir, konfiskaty majątków, tak? Odcięcie od edukacji. No z czasem rusyfikacja, germanizacja, wszystko to wiemy.
No to wszystko było planowane, to były działania bardzo przemyślane, ale oczywiście w każdym zaborze było inaczej.
No w każdym zaborze było inaczej. Wtedy zresztą w tym roku 1794 też do końca właściwie nie wiedziano, kto będzie. Były takie nadzieje. Ja przypomnę, że jeszcze formalnie istnieje królestwo. Jeszcze, to jest jeszcze przed trzecim rozbiorem. Oczywiście niezależność jego jest fikcyjna, no ale istnieje. I proszę Państwa, wyobrażano sobie, że nawet jeżeli nastąpi kolejny rozbiór, no to możliwa jest tak zwana unia personalna, czyli będzie osobne Królestwo Polskie, będzie Cesarstwo Rosyjskie i car będzie królem Polski. I w związku z tym to królestwo zachowa jakiś rodzaj jednak samodzielności, autonomii, wszystkie te nadzieje prysły.
Oczywiście, no takie księstwo warszawskie.
No nie, no potem było księstwo warszawskie za czasów napoleońskich, oczywiście, tak. I tu proszę Państwa postać Jakuba Jasińskiego, obok oczywiście Tadeusza Kościuszki, no to jest jasne. Kościuszko stał się niewątpliwie takim bohaterem zbiorowym Polaków, bardzo ważną postacią w takim imaginarium narodowym, jako ten zbawca, wódz, który przewodzi wszystkimi, który jest ponad konfliktami, ponad podziałami, który prowadzi do celu. Na Litwie, szczególnie na Litwie, utrzymywał się również kult Jasińskiego. Czytaliśmy taki fragment pana Tadeusza, gdzie jest mowa o portretach wiszących w dworze w Sopkicowie. No i to są między innymi portrety Jakuba Jasińskiego i jego nieodłącznego, nieodstępnego towarzysza Samuela Korsaka, posła z Wileńszczyzny. Więc te postaci żyły. I mam przed sobą, proszę Państwa, takie wiersze, to nie są wybitne wiersze, ale to nie w tym rzecz. Tu nie chodzi o wybitność, tu chodzi o to, o co innego. O to, że to były wiersze popularne. Mówiliśmy o tym, że w owych czasach sztuka, muzyka, sztuki piękne, no i oczywiście literatura, pełniły rolę współczesnych mediów. Informowały, uczyły, formowały ludzi. Były bardzo istotnym elementem zarówno edukacji, jak i kształtowania wyobrażenia o świecie, o historii, o współczesności. Więc takie wiersze jak te, które chcę Państwu zacytować, docierały do naprawdę szerokiej publiczności. To są wiersze napisane przez Antoniego Goreckiego. To był taki poeta, proszę Państwa, z pierwszej połowy XIX wieku. Wówczas zaczynał się romantyzm, ale Gorecki dalece nie był romantykiem. Natomiast to był taki, powiedzielibyśmy dzisiaj, poeta użytkowy. I między innymi napisał dwa wiersze. Śmierć Jasińskiego i Korsak. Posłuchajmy. Patrzcie na błonia za Pragą, obrońcy tam wasi stali i jako zwykle z odwagą chwały i śmierci czekali. Na bitnych Litwinów czele Jasiński przewodził młody, szykował i tak rzekł śmiele: za święte ojców swobody wnet się pocznie bitwa krwawa. Bracia, w tej szczęsnej godzinie komu miła wolność, sława, niech dziś zwycięża lub ginie. Wtem, uprzedzając dzień biały, kiedy się jeszcze zmrok szerzył, tłumem najezdnik zuchwały na białe orły uderzył. Tysiące broni szczęk dało, armatni ogień śmierć zionął. Nie jeden tam poległ z chwałą, nie jeden zbójca w krwi tonął. Przeżadły tłumy Moskalów, już naszych było zwycięstwo, lecz smutne wspomnienie żalów, zdrada przemogła nad męstwo. Tak snać chciało przeznaczenie, zwyciężył najezdnik srogi. Goreje Praga wśród trwogi, krew polska gasi płomienie. Gdy tak Polak wolność traci, rozpaczą przejęty cały, patrząc na hańbę swych braci, zawołał Jasiński śmiały: przedajne dusze, tyrany, gdym się obronić niezdolny, nie dla mnie te są kajdany, ja umrę, lecz umrę wolny. Tak mówił i z bronią w ręku uderza w Moskalu szyki. Zgon jego nie jeden w jęku poprzedził najezdnik dziki. Ojczyzna krwią swych zbroczona, co właśnie kona w tę chwilę, tuląc rycerza do łona, w jednej z nim padła mogile. Powstań, mężu niezwalczony, Jasiński, twój kraj w potrzebie. Stań między nasze szwadrony i patrz, jak pomścimy ciebie. No jak widzisz, Konradzie, tu parę wątków warto podkreślić. Po pierwsze,
nawet
no jest
nie
to,
parę, wiele.
Jest to przywołanie bohatera, tak?
Tak?
To tak jak w tym wierszu Reinolda Suchodolskiego, Polonez Kościuszki, który był też już przez nas przywoływany z tymi sławnymi frazami: patrz, Kościuszko, na nas z nieba, jak w krwi wrogów będziem brodzić, tak?
No czyli... tak, tylko te wszystkie wiersze, te wszystkie opowieści traktują o dwóch postaciach. Kościuszko jest aresztowany, a Jasiński zginął.
No tak, ale Konradzie, pamiętaj, że to było pisane wiele, wiele lat później. Ja tu chcę pokazać, jak te emblematyczne, legendowe postaci są mocne w pamięci, jak są przywoływane w każdej sytuacji jakby tej narodowej, jak to wówczas mówiono, potrzeby. Tak? Są tymi symbolicznymi postaciami zagrzewającymi do walki.
No tak, ale pamięć narodowa istnieje do tej pory. Musimy o tym pamiętać cały czas i widzimy to na każdym kroku w tej chwili też.
Wiesz, no nie ma jednej pamięci narodowej, tak? Co innego pisano w podręcznikach moskiewskich, co innego w podręcznikach wiedeńskich, tak? Co innego pisali historycy krajowi. Też były, nawiasem mówiąc, różne szkoły, no przecież byli...
No ale dlatego mówię, że to funkcjonuje do tej pory, bo byli, w każdym podręczniku się pisze różne historie.
No tak, no ale tu mówimy o tej narracji, że tak powiem, niepodległościowej, która, nawiasem mówiąc, też dydaktycznie upraszcza różne rzeczy. Tutaj jakiś, wyobrażam sobie, młodzieniec czytający te wiersze gdzieś tam w latach na przykład powstania listopadowego, no to przeczyta taką frazę, że już naszych było zwycięstwo, lecz zdrada przemogła nad męstwo. Tutaj oczywiście autorowi chodzi o tą ucieczkę Józefa Zajączka z pola bitwy, tylko że, proszę państwa, no tak naprawdę, patrząc na to z takiego, powiedzmy, formalnego punktu widzenia, to nie była ucieczka. On był głównodowodzącym i on dał rozkaz do wycofania się. Nie bronimy dłużej Pragi, wycofujemy się, tak? A generał Jasiński odmówił wykonania rozkazu. Taka jest prawda. Więc można oczywiście różnie te historie opowiadać, ale skoro już jesteśmy przy Goreckim, to posłuchajmy jeszcze wiersza pod tytułem Korsak. Zginął Jakub Jasiński, zginęła odwaga, już starte nasze chówce, już zdobyta Praga. Na kształt wezbranej rzeki wrogów wojsko leci, krwią się polska ziemia pieni, pośród mordów i płomieni słychać jęk matek, płacz dzieci. Płaczą dzieci, kobiety, lecz gdzież są rycerze? Czyż sama tylko Wisła ma bronić Warszawę? Już słychać wojenną wrzawę, czemuż nikt mostu nie strzeże? Czemuż? Lecz jakiś rycerz świetną lśniący bronią przed uchodzące chówce z groźną wpadł postawą. Porwał wśród tłumu chorągiew z pogonią. Stój front, Litwini, równaj się na prawo. Stój, stój! Na głos ten Korsaka powtarzają wojowniki. Spojrzał rodak na rodaka i znów murem stoją szyki. Prędzej unoście dziadki, prowadźcie swe żony, potem most palcie od warszawskiej strony. My ich nie puścim, my bronim nadbrzeża, tylko prędzej, ta jedna ratunku godzina. Tak Korsak lud napomina, a wróg na niego uderza. Grzmią spiże, szereg na szeregu pada, waleczny Korsak obskocząc dokoła. Poddaj się, poddaj, tysiączny głos woła. On wystrzałem odpowiada. Jak dąb, co niebios dosięgał błękity, tak walcząc w prawie swej ojczyzny świętej, na stosie trupów ranami okryty, upadł rycerz nieugięty. Już chodzą krwi i strumienie, obrócił jeszcze oczy ku rodzinnej stronie. Tam ostatnie posłał tchnienie malutkim dziadkom ukochanej żonie. No, tu się powtarza, Konradzie, to właśnie to bardzo mi zależało, żeby podkreślić, tu się powtarza ten wątek dotyczący pochodzenia Korsaka. Stój front Litwini, tak? Porwał wśród tłumu chorągiew z pogonią, tak? To chodziło o te wojska, które przyszły z Litwy, które kiedyś zdobyły Wilno i pod wodzą Jasińskiego ogień powstania rozpowszechniły w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim. I tam właśnie, w Wilnie, na terenach dawnego Wielkiego Księstwa, pamięć Korsaka i Jasińskiego trwała bardzo długo. Oczywiście obok pamięci Kościuszki, bo jednak tutaj pozycja Kościuszki jest absolutnie w sposób oczywisty niekwestionowana.
No i myślę, że na ten temat jeszcze porozmawiamy nieraz, ale mamy kolejny dowód na to, że nasza historia, historia tej części Europy nie jest jednak taka oczywista.
Jak to z historią zwykle bywa, Konradzie?